Dzień dobry, a ten drugi pan to kandydat na prezydenta w ramach Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak powiedziała wczoraj pana żona w telewizji, gotowy tygrys do kolejnej walki.
Zwarty, gotowy, walczymy.
No to skoro tak,
dobry czas przed nami.
Zgodzimy się pewnie obaj, że dobry prezydent musi być blisko ludzkich spraw, musi znać ich problemy, także i bóle. Więc pytam pana, czy pan wie, ile kosztują w tym roku truskawki?
Oj, nawet 35-40 zł.
No to tak drogich to ja nie widziałem, są ciut tańsze w Warszawie.
Były takie, czereśnie bardzo drogie.
A właśnie, ile czereśnie?
Nawet 70 zł.
Tak, ja słyszałem nawet o 100.
No to pokazuje.
To jest niebywałe. To jakie będą ceny ostateczne? Panie?
Nie, oczywiście im bardziej będzie, nie wiem czy to czereśnie z Polski, myślę, że jeszcze sprowadzane. Im będzie bliżej czasu, w którym zbiory w Polsce na dobre ruszą, choć brakuje rąk do pracy przy zbiorach truskawek. I tutaj wniosek od razu do ministra Ardanowskiego. Rolników nie wolno zostawić samych. Nie mogą płacić za testy na koronawirusa za swoich pracowników, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. Ci, którzy odbywają kwarantannę, powinni móc pracować w gospodarstwie, bo oni pracują w jednym miejscu.
Wczoraj minister mówi, że nie będą.
Nie będą płacić.
Tak.
No to trzymamy go za słowo, bo do tej pory jeszcze musieli jeździć 200 km, robić testy i płacić. Jeżeli ten mój wniosek z ubiegłego tygodnia już przeszedł, to się tylko mogę ucieszyć.
Test z wiedzy o cenach bazarowych pan zdał, panie prezesie, to teraz inny test, notowania, inne, partyjne, prezydenckie. Widział pan ostatni kantar? 3% dla Władysława Kośniaka-Kamysza, duży zjazd.
Widział pan ostatni estymator? 12%. I tak od 3 do 12, od 10 do 8. Wierzyć trzeba naszym rodakom, którzy zagłosują.
Wszyscy tak
28
mówią.
Czerwca.
Wszyscy to mówią. Okej, 3 może nie, 12 może też nie, może gdzieś po środku. Tak czy inaczej jest to chyba koniec pana marzeń o Pałacu Prezydenckim, a może nawet i drugiej turze. Nie,
myślę, że koniec marzeń jest dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która miała 30% poparcia w lutym, a teraz
nie
startuje.
Nie ma w tej grze.
Jej nie ma. Więc ci, którzy są w grze, mają zawsze szansę. Ci, którzy już się mienią królami podwóra, mogą za chwilę wylądować zupełnie gdzie indziej.
Ale co się stało, że nagle pan, który miał szansę naprawdę wejść do drugiej tury i zawalczyć w tej drugiej turze, on nagle znalazł się na tym końcu peletonu?
Jest nowy pejzaż i w maratonie nie da się biec cały czas na przodzie stawki, bo wtedy może być ciężko. A ja jestem w maratonie od listopada, najdłużej ze wszystkich.
Ten pejzaż rozwalił Rafał Trzaskowski.
Zmienił. No i to jest naturalne.
To jaki ma pan pomysł,
i się
żeby
nie obrażamy
na to,
tylko robimy swoje. Nie, najważniejsze są dzisiaj te postulaty, z którymi ja niezmiennie idę. U innych są zawirowania, zamieszania, chaos, a ja niezmiennie, Koalicja Polska, idziemy. Odbudowa wspólnoty, silna Polska, pomoc przedsiębiorcom. No nie może być tak, że z Urzędu Pracy ma być pomoc 5 tysięcy, która i tak nie jest w wielu wypadkach przyznawana. 50 tysięcy natychmiast, żeby uratować polską gospodarkę.
A nie ma pan wrażenie, że to nie działa? Że jednak na Polaków działają emocje? Albo w lewo, albo w prawo. Rafał Trzaskowski, który wszedł do gry, chyba to pokazuje. Wszedł i zaczął mocno mówić i od razu skoczyło.
Dobrze, ale na końcu drogi jest realna ocena, a dzisiaj w trakcie koronawirusa, w wychodzeniu z epidemii, ale również w trakcie kryzysu gospodarczego, bo spadek na przykład produkcji przemysłowej o 25%, spadek sprzedaży, szczególnie branża odzieżowa.
Mówiliśmy o tym w serwisie 8.
Jest ogromny i to na końcu drogi liczy się to, czy emerytura będzie bez podatku, tak jak proponujemy, bo to przy rosnących cenach. Pan mówił o cenach truskawek, czereśni, okej, ale i przy suszy pietruszka, inne warzywa, ceny mięsa w skupie dla rolnika spadają, w sklepie dla konsumenta rosną. Emerytura bez podatku, jedyna szansa dla emerytów,
panie prezesie, kilkaset
złotych więcej.
Jaki ma pan pomysł na siebie, żeby w ciągu tych 4, może 5, 6 tygodni zawalczyć o drugą turę?
Pomysł jest jeden, blisko, to co pan powiedział, blisko ludzkich spraw. Spotkania, teraz jestem w takiej trasie internetowej, online, wczoraj rozpocząłem spotkaniem w Przemyślu, później Płocku, o 10 Tarnów, kolejne miejscowości, 9 województw w ciągu 24
godzin. Kolejne, to w ramach kampanii wyborczej?
To w ramach moich obowiązków poselskich, szefa klubu, szefa partii.
Pan się uśmiecha, ja się uśmiecham, bo wczoraj Krzysztof Sobolewski, czyli pełnomocnik wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy, złożył zawiadomienie do PKW, żeby rozpatrzyła tą całą sprawę, bo jego zdaniem i pan, i Hołownia, i Rafał Trzaskowski startujecie w wyborach, których jeszcze formalnie nie ma i wykorzystujecie ten czas jako kampanię wyborczą.
Takie
pytanie,
doniesienie na Andrzeja Dudę.
Takie doniesienie. Nie, nie na Andrzeja Dudę. Andrzej Duda jest urzędującym prezydentem.
Panie redaktorze,
pełnomocnik Andrzeja Dudy do PKW zgłasza zapytanie w sprawie waszych działań.
To on zapomniał o Andrzeju Dudzie? nie widzi, że prezydent od roku Lans, teraz ostatnio na koronawirusie, a ogólnie, no to od świtu do nocy Andrzej Duda w kampanii. A kiedy zaczął Andrzej Duda kampanię w 2015 roku? Rok wcześniej, 11 listopada 2014, a wybory były ogłoszone w lutym. I co robił przez...
Nie widzi pan tutaj żadnego...
Nie, jest etap prekampanii albo postkampanii. Kto zrobił to całe zamieszanie z wyborami? Ci, którzy zgłosili się do startu, zebrali 100 tysięcy podpisów, czy ci, którzy nieumiejętnie zarządzają?
To z jakich pieniędzy? Pan teraz
tę prekampanię prowadzi. Ja działam jako szef partii, jako poseł. Czy ja mam obowiązek pracować cały czas? Czy moi wyborcy powinni przyjechać i protestować, jakbym nie robił tego, co
robię,
nie rozmawiam?
Czyli w ramach kampanijnych rozliczeń tych pieniędzy
nie ma kampanijnych rozliczeń, bo nie ma komitetu wyborczego. Komitety wyborcze nie działają, żadnego kandydatu.
Właśnie. Stąd pytanie Krzysztofa Sobolewskiego, z jakich pieniędzy
Pieniędzy Andrzej Duda teraz funkcjonuje?
Spotyka się, jeździ prezydenta.
Tak, a my mamy, jestem posłem, mam pieniądze na biuro poselskie, jestem szefem partii, szefem klubu parlamentarnego, który też musi funkcjonować. To ja mam nie składać projektów ustaw w tym czasie? Na przykład mam nie walczyć o premię dla bohatera 1500 zł dla medyków za czas walki, za każdy miesiąc walki z koronawirusem dla ratowników medycznych? No to po co ja jestem też posłem? Po co jestem szefem klubu, żeby nie o to walczyć?
Czuję się pan spokojnie, bezpiecznie, idzie dalej, do przodu.
Andrzej Duda dał gigantyczny przykład w listopadzie 2014 roku, kiedy nie było rozpoczętych wyborów, a ruszył w trasę. A on nie był szefem formacji, nie był szefem klubu, był europosłem.
Wirtualnie w tych nie tylko dużych miastach, tak?
Bo
tak
nie, ale jeździmy też w Długosiodle, byłem na przykład samorządowcami tu na Mazowszu, w innych miejscowościach.
Mazowsze też, tylko w troszkę innym kierunku, bo południowym. Nie wiem, czy pan czytał wczoraj taki duży tekst w Gazecie Wyborczej o Maciejowicach, gdzie rządzi wśród, że tak powiem, elektoratu Prawo i Sprawiedliwość. I nikt inny nie ma szansy na zmianę. Ma pan jakiś pomysł, żeby zaistnieć w sercach ludzi?
Pamiętam takie miejscowości, gdzie na początku tego wieku rządziło SLD. I nikt nie miał szans na zmianę, mieli 40% poparcia w skali kraju, a jeszcze więcej w niektórych miejscowościach. Wszystko przemija, a te błędy, ten cień mgły, który spowija dziś Pałac Prezydencki, może się rozszerzyć na całą Polskę.
Panie prezesie, czy PSL chciałby zawalczyć o jakiegoś swojego przedstawiciela w Komisji do Spraw Pedofilii, czy nie?
Będziemy o tym rozmawiać jako Koalicja Polska, bo pamiętajmy, że jesteśmy razem z Kukiz 15, Unią Europejskich Demokratów. To jest nowa sprawa, nowy ruch społeczny, takie umiarkowane centrum, więc będziemy o tym dyskutować. Chciałbym, żeby nie tylko zawalczyć, to na pewno nie będzie polityk, jeżeli będziemy zgłaszać. To będzie ktoś ekspert, który psycholog, lekarz, seksuolog.
Jakieś nazwisko?
Ktoś z doświadczeniem prawnym, który będzie miał dobre przygotowanie do tego, więc to będzie na pewno, jeżeli będziemy zgłaszać ekspert, ale tych miejsc, trzy osoby wybiera Sejm. Pytanie do rządzących, czy oni w ogóle są zainteresowani, czy tylko i wyłącznie dyskusją z nami, czy będą chcieli to upolitycznić w partyjnik.
Po dwóch głośnych filmach chyba są zainteresowani, mam wrażenie.
A co się działo przez rok w prokuraturze?
To jest dobre pytanie.
Co się działo?
Bo ta komisja nie powstawała.
Nie powstawała ani komisja, ani prokuratura nie działała i wobec organów państwa jest chyba dzisiaj najwięcej zastrzeżeń.
Kiedy poznamy takie nazwisko z waszej strony?
Klub będziemy mieć w tym tygodniu, jeżeli będziemy brać udział, bo tak jak mówię, w demokratycznej formacji to się rozstrzyga na spotkaniach, a nie autorytarnie. W środę mamy klub parlamentarny, będziemy o tym dyskutować.
Władysław Kosiniak-Kamysz, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję.
Dzięki wielkie.
Dziękujemy razem słuchaczom rmf24.pl. Teraz czekamy tam i w interia.pl i nasza rozmowa dalej, także na temat wyborów i terminu tych wyborów. Zapraszamy i czekamy. Mówi pan o środzie, o klubie. We wtorek ma się zebrać Senat. Jak pan myśli, będzie porozumienie w sprawie specustawy wyborczej? I jakie?
Chciałbym, żeby było, bo szkoda czasu. Część rozmowy poświęciliśmy, jaki to jest etap naszego życia politycznego i społecznego, pre-post czy kampania. I szkoda czasu. Przyjmijmy dobre rozwiązania, bo trzeba poprawić i trzeba przyjąć dobre rozwiązania, czyli nasze poprawki wydłużające godziny otwarcia. lokali wyborczych od 6 do 22 i to już jest pomysł racjonalny, zwiększający bezpieczeństwo i to musimy zrobić.
Chciałbym, żeby termin był jak
najszybciej.
Tak?
Chodzi o to, wieczorami pamiętam, ostatnio mieliśmy dużo osób chcących zagłosować, szczególnie w dużych miastach. Tak. Więc nawet ja bym zrobił do 23 albo do północy, to będzie najdłuższe dni w roku, jeżeli to będzie 28 czerwca.
To jest realna data?
Jeżeli ma nie dojść do opróżnienia urzędu prezydenta po 6 sierpnia, to tak.
Proszę, w grę wchodzi początek lipca. Graniczne.
To już jest niewielka różnica.
Dla pana ma to jakieś znaczenie, czy nie? Jako przedstawiciel Koalicji Polskiej.
Nie, ja już jestem tych, którzy może są nieprzygotowani, może mieć znaczenie kondycyjnie, ani merytorycznie, ale dla kogoś, kto jest w tym maratonie biegu z przeszkodami od długiego czasu, jestem na to gotowy, na każdy termin, ale im szybciej go poznamy, tym lepiej.
Oprócz tych godzin otwarci, widzi pan jeszcze jakieś takie postulaty z waszej strony, które mogłyby być wprowadzone w życie?
Wpisanie określonych terminów na twardo do ustawy, a nie uznaniowo dla marszałka Sejmu, bo to jasne sytuacje czynią dobre relacje i później można naprawdę w łatwy sposób ruszyć już do kampanii.
Pytam o ten czas kampanii wyborczej, bo to jest też taki czas dla pana istotny, kiedy może pan odbić tych, którzy uciekli z sympatiami od pana, na przykład do Rafała Trzaskowskiego.
Przekonać tych, którzy może nie chcieli jeszcze brać udziału w wyborach, zachęcić tych, którzy kiedyś głosowali na Andrzeja Dudę, a dzisiaj są rozczarowani. Na pewno projekty, które będę przedstawiał, choćby dotyczące wsparcia przedsiębiorców, dotyczące funduszu płynności wynagrodzeń, żeby przedsiębiorca dostał pieniądze, po to, żeby zapłacić wynagrodzenia, żeby kupić materiały, żeby zapłacić kontrahentom, bo jak nie zapłaci, to upadnie. Jak upadnie, to upadną ci, którzy z nim współpracują.
Będzie bój po tej opozycyjnej stronie kandydatów na prezydenta, jak pan to widzi?
Będzie rywalizacja, no musi być. Bo niektórzy tak próbują powiedzieć, jest jeden nowy kandydat, no to wszyscy grzecznie do ostatniej ławki, tam sobie czekajcie i tylko możecie kibicować. Nie, ale z sympatią, z otwartością, nie bez hejtu, bez jakiegokolwiek zacieczenia.
To jak rozumieć waszą wolę i chęć zbierania podpisu do Rafała Trzaskowskiego? Tak na chłopski rozum to się nie mieści w logice. Tak?
Nie. Znaczy, to jest
kampanijno-konkurencyjne. Zbierać podpisy dla kogoś, kto może wam zagrozić. Panu konkretnie.
Bo ja chcę wygrać w uczciwej walce, a nie przez kruczki prawne. Jeżeli PiS by dało na przykład 24 godziny na zbiórkę podpisów, no to tego nikt nie zrobi samodzielnie. To by było takie małe, jakbym powiedział, kurczę, no nie zebrał podpisów, a tak dzisiaj nawet miał dobre sondaże, to go wyeliminujemy. Ktoś chce tak postępować...
Nie. W polityce nie wygrywa się fair play.
To jak ktoś idzie na skróty, to w końcu przegra. Mnie droga na skróty kompletnie nie interesuje. Kompletnie. Może to jest łatwa droga czasem do szybkiego sukcesu, a później do szybkiego upadku. Spokojnie, krok po kroku. Niezrażony.
Jeśli pana koncepcja by wygrała, to zmieni pan rzeczywiście oblicze Polski.
No i super. No to jest o co walczyć. Bo jak mam walczyć o to, żeby mieć chwilową satysfakcję, że jeden jakiś fajerwerk spowodował wzrost poparcia w jednym czy drugim sondażu, ale później z tego nic nie wynika, to naprawdę jest dużo ciekawych rzeczy do robienia na świecie.
A może to jest taki hołd poddańczy? Bo pan już wie, że Trzaskowski ma większe szanse.
To już próbowano mnie montować w lutym właśnie, jak mówią, masz 2-3% poparcia, a patrzcie, ile ma Kidawa, 25-30, to może warto zrezygnować? Nie warto, jak widać.
No tak, ale dzisiaj znów te pana notowania się skurczyły.
Czyli sinusoida. Zawsze po momentach, oczywiście, których trzeba złapać kolejny oddech, przychodzi dobry czas, jeżeli ma się określoną drogę autentycznego odbudowania wspólnoty. I to nie wynika, że ja zleciłem, pojechałem, jakieś badania teraz zleciłem i tam mi wyszło. Polacy oczekują, żeby politycy ze sobą rozmawiali. Ja to wiem, bo o tym mi powiedzieli na tysiącach spotkań. W jednej, drugiej, trzeciej kampanii i poza nimi.
A co mówią wewnętrzne sondaże? Bo każda partia robi takie trochę tajemnicze rzeczy, to znaczy tajemnicze w sensie takich, że ich się nie upublicznia. Co mówią wasze wewnętrzne sondaże?
Mówią, że trzeba ciężko pracować. Mówią, że trzeba zawsze ciężko pracować. Nic na tacy nie jest dane. Ci, którzy dziś skaczą z radości, jutro mogą ocierać łzy.
Czyli Szymon Hołownia?
A to już...
jego notowania raz na jakiś czas są gigantyczne.
No i dobrze. No, wszystko to jest, będzie zweryfikowane w dniu wyborów i one pokażą prawdę.
To ci, którzy mocno świecą, często świecą krótko. Panie prezesie, to jest bliżej tych, jak mówiliśmy, 12, tak? Czy nawet 14, czy 3?
W tych bliżej ludzi jest. Najbliżej ludzi jestem ze wszystkich kandydatów, ludzkich spraw, dlatego zerowy VAT na zdrową żywność będę chciał wprowadzić, bo to jest tak, jak zaczynaliśmy od żywności. W ogóle te czasy koronawirusa uświadomiły chyba wielu z nas, że inwestycja w gospodarkę rolną, w rolnictwo, w polską wieś nie jest inwestycją zmarnowaną.
No, inwestycja w lokalne firmy, tak?
W lokalne firmy.
Dostawców
jest bardzo zamknięto istotne. Granice i jakbyśmy byli uzależnieni żywnościowo, to wtedy dopiero ceny żywności by poszybowały w górę.
Pełna zgoda.
Zerowy VAT na zdrową żywność.
Pan mówi o tym, że jest takim kandydatem no, blisko ludzi, ale Robert Biedroń mówi to samo, że też jest prostym człowiekiem z małego miasteczka.
No i każdy ma prawo prezentować się jak najlepiej potrafi. Ja tego prawa nikomu nie będę
odmawiał. Tylko, że w jego
odmawiał.
Przypadku to chyba nie działa, bo cały czas jest gdzieś tam z tyłu.
Raz działało, teraz może nie działa. To chyba Adrian Zandberg wczoraj u was w studiu w popołudniowej rozmowie mówi, że tak co 2 tygodnie zmienia się ten, który już ma być w drugiej rundzie z Andrzejem Dudą. Myślę, że Polacy będą decydować w ostatnich tygodniach, bo dzisiaj nawet nie wiedzą, kiedy mają decydować i w jaki sposób.
Gdybyśmy mieli się założyć o przekonanie, wejdzie pan do drugiej tury?
Wejdę. Już się z Robertem Mazurkiem założyłem w tym studiu, więc...
Ja wiem, kilka dobrych dni temu, więc dlatego sytuacja się trochę zmienia.
Ale nie, w podobnej sytuacji i podtrzymuję ten zakład, ale jak pan redaktor chce dołączyć, to musimy to rozważyć.
No dobrze. No dobrze, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, bo to jest jeszcze kilka tygodni. Czy czuje się pan chłopaczkiem w krótkich spodenkach?
No, mam poczucie...
Słuchaczom powiem, że jest pan w koszuli z długim rękawem.
Ale pod kasanymi rękawami. Nie, no już ostatnio krótkie spodenki 2 tygodnie temu nosiłem, był piękny dzień i uczyłem Zosię chodzić.
Aha, więc czyli córeczkę. No, chłodni ogrodnicy jakoś zadomowili się w Polsce, więc chyba nieprędko założymy krótkie spodenki. Pan mówił o Adrianie Zandbergu, a te słowa, do których ja teraz nawiązuję, to Barbara Nowacka też w tym studiu powiedziała między innymi chyba o panu, bo kontrkandydatach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że to byli chłopaczkowie w krótkich spodenkach, którzy kopali po kostkach kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. No czuje się pan winny?
Nie, myślę, że to jest jakaś wewnętrzna dyskusja w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej.
No nie, ona mówi o kontrkandydatach, którzy startowali w wyścigu prezydenckim.
Zawsze łatwiej znaleźć winnego poza swoim środowiskiem niż szukać wad u siebie. Ja nie będę ani dokładał do pieca tam, ani wylewał oliwy na wzburzone fale. To jest ich sprawa. Szkoda czasu chyba na to.
Nie sądzi pan, że ta kampania będzie bardzo brutalna? Ona dopiero, tak jak sam pan powiedział, jest prekampanią, ale wczoraj mieliśmy do czynienia, sobie zanotowałem, żeby nic nie zmienić, słowo ciocia. To Szymon Hołownia w odniesieniu do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Minister Szumowski do Nitrasa powiedział, że gdyby nie to, że jest ministrem, to z chęcią dałby mu w pysk. A pani poseł Żukowska mówi o łajzie też w odniesieniu do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No takich słów, jak ja pamiętam.
Czyli widać, że nie ma,
nie było w przestrzeni
nie
publicznej.
Ma tutaj nikogo z Koalicji Polskiej, którego bym pan redaktor cytował, bo my idziemy swoją drogą. Szukania tego, co łączy. Oczywiście stoimy po stronie wartości demokratycznego państwa prawa. Mamy swoje poglądy i my jesteśmy z tych poglądów dumni, ale będzie... Ja na przykład nigdy bym nie miał oporów, że jak przyjdzie Mateusz Morawiecki do Sejmu z ustawą, ta ustawa zostanie przyjęta i ona będzie dobrze służyć Polsce, to ja ją oczywiście jako prezydent podpiszę. Jak przyjdzie z głupotą jakąś, choćby rozwalaniem wymiaru sprawiedliwości, który nie służy obywatelom, to wyrzucę do kosza i nie będę patrzył z jakiej partii politycznej, czy kto swoją pieczątkę przybił, tylko co tam jest w tym?
To pan, ale pana zaplecze może pana chcieć zmusić do tego, żeby zrobić zupełnie
inaczej. Tu mamy troszkę inaczej niż w dużych partiach, bo duże partie nie wystawiły swoich liderów. Mają do tego prawo, ale nie wystawiły po raz kolejny swoich liderów, więc nad nimi będą przewodniczący, prezesi, a nade mną nie będzie. Ja biorę odpowiedzialność za tą kampanię, za ten wynik, za ten start, ale też jak zostanę prezydentem, mówiłem to już jasno i wyraźnie na konwencjach u mnie w ugrupowaniu, w Koalicji Polskiej, że z momentem wyboru na prezydenta staje się osobą reprezentującą wszystkich Polaków, wszystkich wyborców, również tych, którzy na mnie nie zagłosowali, a czasem nawet w pierwszej kolejności tych, którzy nie głosowali, żeby ich przekonać i pokazać.
Duda też tak mówił kiedyś, a dzisiaj wiele osób ma do niego pretensje, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków. No i to jest to niemożliwe po prostu.
Jest to możliwe, bo udawało się to w historii Polski. Myślę, że było, jeżeli ktoś wygrywał drugą kadencję jak Aleksander Kwaśniewski, to musiał budować...
Jedyne rzeczywiście.
Musiał budować szersze porozumienie. Jest to możliwe, tylko właśnie trzeba... Tym się diametralnie różni od Andrzeja Dudy. On jest na jednym biegunie. Podległości, podwykonawstwa Jarosława Kaczyńskiego. Ja jestem na drugim. Samodzielności i doświadczenia.
A jeśli, panie prezesie, nie zostanie pan prezydentem, chciałby pan być premierem desygnowanym przez apartyjnego, niepolitycznego prezydenta, jakim może być Szymon Hołownia.
Chcę być sobą dalej i to jest najważniejsze i niezależnie czy będę prezydentem.
Kilka dni temu tak zasugerował, że Rafał Trzaskowski w pierwszej kolejności, w drugiej Władysław Kośniak.
Każdy szuka w tych chockach, klockach jakiejś układanki, próbując przesunąć na inne pola. Dzisiaj mamy wybory prezydenckie. Walczę w tych wyborach i jestem przekonany, że wejdę do drugiej tury, a tam mam największe szanse pokonać Andrzeja Dudę.
No dobrze, a jeśli zostałby pan prezydentem, wyobraża pan sobie taką sytuację, że desygnuje pan jako premiera Jarosława Gowina, a obaj jesteście reprezentantami Partii Republikańskiej.
Wyobrażam sobie sytuację, w której jednym z pierwszych pomysłów, jakie wnoszę jako prezydent Rzeczpospolitej, jest reforma ochrony zdrowia. Bo to, co się dokonało podczas koronawirusa, uświadomiło nam na pewno jedną rzecz, że trzeba zreformować ochronę zdrowia. Jak ważne jest docenianie pracowników ochrony zdrowia, ratowników, pielęgniarek i lekarzy. I to tego może być pan redaktor pewny, że powołam konsylium na czele właśnie jako prezydent, konsylium nie tylko środowisk medycznych, ale też środowisk pacjentów do naprawy ochrony zdrowia.
Tylko od gadania niewiele się zmieni.
Nie, to jest pakt na rzecz zdrowia przygotowany. Nie tylko 6,8 PKB, ale odbudowa przemysłu farmaceutycznego, skrócenie procesu specjalizacji, zachęty do studiowania na pielęgniarstwie, na ratownictwie medycznym, bo tego nam bardzo brakuje. Coraz więcej pielęgniarek po 50 roku życia, średnia wieku to jest chyba 52, a może już nawet 53 lata. Na 5 tysięcy pielęgniarek wchodzących do zawodu, 10 tysięcy w tym samym otrzymuje prawa emerytalne. No to pokazuje, gdzie...
Rządzący mówią, że robią to samo konsekwentnie od kilku dobrych miesięcy. Sytuacja też się zmieniła.
Szczerze mówiąc, to jest pewna kontynuacja, bo od czego się zaczęło? Od powszechnej rezydentury za naszych rządów, od otwarcia nowych kierunków medycznych i to lekarskich. I to jest kontynuowane. Ja jestem zwolennikiem rozszerzania tego. Nie tylko, żeby były w miastach wojewódzkich, ale często możliwe są w dawnych miastach wojewódzkich, gdzie są państwowe wyższe szkoły zawodowe, otwarcie kierunków lekarskich.
A te szkoły, które za czasów, kiedy pan też był w koalicji, były likwidowane.
Nie, państwowe wyższe szkoły zawodowe nie były likwidowane, więc...
Nie wyższe, może tak, okej, niższe, tak, zwane zawodówki. Był to błąd. Dzisiaj wszyscy się biją
zawodówki zlikwidowała reforma z 98 roku. Ona wprowadziła najgorsze rozwiązania i niestety wtedy ucierpiało za rządów AWS-u ta sytuacja w szkołach zawodowych. Rozpoczęliśmy odbudowę, na przykład specjalne strefy ekonomiczne się mocno zaangażowały w szkoły branżowe, w kierunki zamawiane. Ja sam jako minister pracy bardzo promowałem, nawet odczarowywaliśmy słowo zawodówka, bo ono było często pejoratywne, nie kojarzone, a niesłusznie, nie jaką pracę wykonujesz, tylko jak ją wykonujesz. To ma być najważniejsze.
To czemu pana rządowy kolega, wówczas minister zdrowia, niewiele zrobił, żeby ta sytuacja, o której dziś mówimy, się zmieniła? Sygnały już były.
Dlatego mówię,
brak lekarzy, brak pielęgniarek.
Że zaczęliśmy od tego, że rezydentury dla wszystkich i każdy młody człowiek dostaje się na rezydenturę.
Pytam o to, bo dzisiaj można wiele obiecać, ale ci, którzy dzisiaj rządzą, powiedzą, dlaczego nie zrobiliście tego wtedy, kiedy była szansa.
I tak możemy się przerzucać, a czemu nie wprowadzono 500+, jak rządził Jarosław Kaczyński, jak był premierem.
2006?
Jeżeli się sprowadzimy politykę dzisiaj, tylko i wyłącznie takiego przerzucania się, a wyście tego nie zrobili, a wyście to zrobili, tamto, okej, każdy się chce pochwalić swoimi dokonaniami. Ja jestem dumny z rocznych urlopów macierzyńskich, z karty dużej rodziny, z programu MALU, programu Senior Vigor, budowy domów dziennego pobytu, pracy dla młodych i spadku bezrobocia. Moi następcy są dumni z 500+, wyprawki, okej. I musimy to kontynuować, bo nie ma efektu prodemograficznego wciąż. Wzrosła liczba urodzeń po urlopach macierzyńskich, wzrosła na chwilę po 500+, ale dalej nie rośnie. Uważam, że dzisiaj najważniejszy projekt w polityce prorodzinnej to jest projekt mieszkaniowy. My proponujemy własny kont.
Rząd ma Mieszkanie Plus.
I ile tych mieszkań?
No na razie.
No mało. Tak. Jak będę, ale mam więcej. Z życzliwością teraz powiem. To z życzliwością podobno 7 tysięcy, ale nikt tych 7 tysięcy jeszcze nie widział. Po 4 latach miały być miliony mieszkań. Kiedyś były 2 miliony, później setki tysięcy. I co my proponujemy? 50 tysięcy na wkład własny po to, żeby móc wystąpić nawet o kredyt. Czemu mówimy o kwocie, a nie o procentach? Bo niektórzy eksperci mówią, a to lepiej w procentach. Nie, bo 50 tysięcy w Przemyślu, w którym rozmawiałem wczoraj, dużo więcej znaczy na zakup mieszkania niż 50 tysięcy w Warszawie. To też ma zatrzymać w mniejszych miejscowościach. Dać szansę na kupno mieszkania nie tylko z rynku pierwotnego, bo takie mieliśmy programy do tej pory, tylko też rynek wtórny. To blokuje możliwości założenia rodziny, brak własnego mieszkania lub samodzielności w wynajęciu nawet tego mieszkania.
W tych mniejszych na pewno, większych ludzi mają pewnie też i trochę inne problemy, inne zapatrywania, choćby to jest kwestia też i różnych sytuacji światopoglądowych, które są w mniejszych miasteczkach inaczej postrzegane. Tak. Wczoraj pana żona w telewizji TVN24 mówiła, że zaakceptowałaby taki pomysł referendum w sprawie małżeństw homoseksualnych. Pan też jest tego zdania?
Ja myślę, że jakby było referendum w sprawie, i 3 pytania by były. Związki partnerskie, małżeństwa homoseksualne i adopcja dzieci, to na pierwsze Polacy by odpowiedzieli tak. Ułatwienie na przykład dostępu do informacji medycznej. Dla mnie, dla lekarza jest to zrozumiałe jak najbardziej. A na kolejne 2 odpowiedzieliby nie.
Ale chciałby pan być inicjatorem takiego referendum?
Jeżeli Polacy, jeżeli nie rozstrzygnęliśmy pewnych kwestii przez tak wiele lat, jako politycy, bo o związkach partnerskich w tym studiu trwa i w całej Polsce.
I nie tylko w tym.
Ale każdy kolejny prezydent, jak wygrywał Komorowski, miał te pytania. Wygrywał Duda, miał te pytania. Nic się, 10 lat minęło, nie ma żadnej ustawy, nie ma... Jedni krzyczą bardzo, no już jutro, inni nigdy.
Zorganizowałby pan takie referendum? Jest taka potrzeba?
Jeżeli chodzi o związki partnerskie, no ta sytuacja została nierozstrzygnięta do tej pory, a ułatwienie dostępu do informacji medycznej, dziedziczenie dla osób, które przez wiele lat żyją ze sobą, jest, myślę, dla wielu taką naturalną potrzebą. Nie podpisałbym się pod ustawą.
A referendum w sprawie małżeństw homoseksualnych?
Ja bym tutaj zagłosował na nie w takim referendum.
Pan tak, ale czy by zorganizował? Jako prezydent?
Wydaje się, że ja bym proponował, jeżeli byłaby już propozycja, to dotycząca związków partnerskich.
To wrócę jeszcze do wyborów.
Oczywiście referendum, bo ustawy nie mam w swoim programie, są inni kandydaci, którzy to mają w swoich programach.
Do układu partyjnego, bo pan troszkę uciekł od tej partii republikańskiej. Widzi pan szansę i potrzebę, żeby na polskiej scenie politycznej taka formacja się pojawiła?
Już chyba powstawała te ruchy republikańskie.
Jeśli ja wychodziły to wiele razy.
No więc jest Koalicja Polska, widzę potrzebę rozszerzania Koalicji Polskiej jako partii centrowej, chadeckiej, partii umiarkowanego centrum, która jest potrzebna na polskiej
scenie. Trzeba to traktować jako zaproszenie dla Jarosława Gowina i jego...
To jest zaproszenie dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy podzielają nasze poglądy i chcą razem z nami budować wspólnotę w Polsce.
Bo on chciałby rozproszone takie środowiska zjednoczyć, zbudować jakąś formację,
która by to staliła. Jarosław Gowin jest w Zjednoczonej Prawicy i tam się rozproszyli, co prawda, ale może się będą jednoczyć znowu.
Pytanie, czy jeszcze jest, jak pan to widzi?
No jest. To
fizycznie są w rządzie, tak, a mentalnie?
A to nie do mnie należy wnikanie już w meandry.
Choć
tutaj
uśmiecha się pan, to podpowiem słuchaczom, więc może jest coś na rzeczy.
Chyba nas nawet widzą trochę.
Jest szansa na przebudowę sceny politycznej po wyborach prezydenckich? Jak pan to widzi?
Jakby doszło do zmiany prezydenta, może się tak zdarzyć. Moim zdaniem to, co mogą dać wybory prezydenckie, jak ja bym został prezydentem, to prawdziwy trójpodział władzy, ale rozumiany troszkę, oczywiście rozdział władzy wykonawczej, sądowniczej, ustawodawczej, ale trójpodział władzy praktyczny. Sejm i rząd to jest dzisiaj PiS. Senat, z racji, że marszałek Grodzki jest z Platformy, to Platforma raczej. No i prezydent spoza tych dwóch partii to jest szansa na normalność, na przywrócenie normalności, ale prezydent musi mieć doświadczenie, nie może to być świeżak, który dopiero zaczyna.
A ta normalność, o której pan mówi, to jaka? Co to znaczy dzisiaj? Ja
tak postrzegam normalność, że jest poważna debata i poważna dyskusja, nawet ostra i twarda na trudne tematy, ale też jak dochodzi do momentów, w których uzgadniamy coś, to ja dla poklasku politycznego nie będę wywracał stolika.
A te trudne tematy to są jakieś światopoglądowe?
Nie, to są tematy gospodarcze dzisiaj. Dzisiaj autentycznie najczęściej zadawane pytanie na live czatach do mnie, to jest pytanie, co z edukacją, jak te matury mają być przeprowadzone, czy nasze dzieci będą bezpieczne, co z gospodarką i z moją firmą. Przed kilka dni temu byłem u pani Marii na ulicy Koszykowej, małe bistro, wniosek do ZUS-u odrzucony, wniosek do Urzędu Pracy odrzucony, czekała na fundusz rozwoju. Co prawda po konferencji nawet się ruszyło i dostała telefony.
No tu władze Warszawy ponoć bardzo wolno te sprawy rozpatrują.
Wie pan, no i... Ja szukam rozwiązań.
I pana kontrkandydat.
Ja szukam rozwiązań, a nie będę się zajmował, czy tutaj zawalił ten, czy tamten. Jak ktoś zawalił, to trzeba to szybko naprawić.
Czyli głównie tematy są związane ze zdrowiem
gospodarką. Zdrowie na pewno. I tutaj bez politycznego porozumienia wieloletniego nic nie zrobimy, bo okej, wprowadzimy nawet jakąś reformę, ja wezmę za nią odpowiedzialność, bo chcę wziąć tą odpowiedzialność, ale za chwilę przyjdzie ktoś i powie, nie no kurczę, zawracamy Wisłę kijem i robimy zupełnie inaczej. No to nigdy tego nie zmienimy.
Są pytania w sprawie światopoglądowe? W tych live czatach?
W czasie koronawirusa nie było prawie żadnych takich pytań.
Serio?
Naprawdę. Ostatnio chyba było o religię w szkole. O.
W jednym z portali wczoraj widziałem taki artykuł, co z aborcją w czasach koronawirusa?
No to ja miałem pytanie o religię w szkole i ja uważam, że w wielu krajach tak naprawdę europejska religia jest w szkole i to nikomu nie przeszkadza. W krajach, gdzie jest dużo mniej katolików, czy w ogóle osób wierzących niż w Polsce, to jest standard europejski i to utrudniłoby życie. Oczywiście musi być wybór na etykę, na pierwszej czy ostatniej godzinie. Musi to być jakość tych lekcji dobra. O to bym zabiegał, żeby dzieciaki były zainteresowane. Dzisiaj są w wielu miejscach zniechęcone sposobem prowadzenia tych zajęć. I nie mam, bo niektórzy postulują wyprowadzenie religii ze szkoły. Ja tego nie robię. Ja postuluję wyprowadzenie polityki z kościoła.
Jak?
Państwo na mocy konstytucji, bo wszyscy tak często chodzą z konstytucją, nawet rozczulają się nad nią, a ją trzeba przestrzegać. Na mocy konstytucji ma być rozdział państwa i kościoła i współpraca państwa ze związkami wyznaniowymi. Współdziałanie. I to współdziałanie jest potrzebne. Caritas, różnego rodzaju formy pomocy. Nasza tradycja, nasza kultura jest związana z tradycją, kulturą chrześcijańską. Nasza historia.
Europejska.
Europejska. I tutaj naprawdę dla mnie to jest bardzo ważne, żeby utrzymać rozdział państwa i kościoła, czy stworzyć rozdział państwa od kościoła i współpracę państwa i kościoła, bo to gwarantuje i wolność wyznaniową, o którą kiedyś trzeba było walczyć, i możliwość swobodnego przedstawiania swoich poglądów, ale też buduje się prawdziwą wspólnotę i społeczną, i narodową. To nie jest przeciwko komuś. I to jest naprawdę możliwe, tylko nie można dać się cynicznie wykorzystywać, tak jak niestety partia rządząca cynicznie dzisiaj wykorzystuje Kościół, czy dać się wykorzystywać, tak jak się Kościół daje wykorzystywać partii rządzącej.
Jak będzie pan prezydentem, to pana pierwsza decyzja będzie dotyczyła czego?
Mówiłem o ochronie zdrowia, o emerytura bez podatku i chyba w dobie koronawirusa najważniejsza, nie chyba, tylko na pewno, jest prawdziwa tarcza antykryzysowa. Wciąż brakuje tych
50... No mamy mieć czwartą niedługo.
A ja bym chciał mieć jedną, a porządną. I taką przedstawiam. 50, nie 5 tysięcy z Urzędu Pracy, na miłość boską, tylko 50 tysięcy. 5 tysięcy nie uratuje nawet małej firmy. 50 tysięcy może uratować miejsca pracy. To jeden punkt będę rozwijał w kampanii, nie mogę dzisiaj wszystkiego, tak?
Ja się uśmiecham, bo pamiętam pan taką konferencję, to nie była konferencja, to były kuluary trochę sejmowe, kiedy pan szeptał do Borysa Budki o tym, że to jest dobra koncepcja, tak? Ale ta tarcza rządowa to jest dobra rzecz.
Mówiłem,
nie wolno krytykować.
O funduszu płynności, bo to było zaraz po konferencji prezes Glapiński, premier Morawiecki wyszli i powiedzieli o funduszu płynności, o którym z Stanisławem Tyszką, o który zabiegaliśmy ze Stanisławem Tyszką u pani premier Emilewicz, u premiera Morawieckiego. No i się ucieszyłem, że wyszli i powiedzieli to. Tylko najgorsze jest to, że od tamtego czasu tego nie wprowadzili. Fundusz płynności, żeby można było wypłacać wynagrodzenia. I powiedziałem to samo później z mównicy. Ja nie mam oporów, jak ktoś powie coś dobrego i mądrego, pochwalić go, nawet jak jest z przeciwnego obozu.
To już ostatnie pytanie. O elektorat wiejski jeszcze pan walczy? Czy to oczywiście już jest sprawa przesądzona, że
potrzeba jest reprezentanta elektoratu wiejskiego, bo wieś przez PiS została wyzyskana wyborczo i odrzucona.
No nie, po prostu ludzie mieszkający na wsi uznali, że PiS lepiej spełnia ich oczekiwania.
Nie, jeśli chodzi o sprawę socjalną, jeśli chodzi o 500+, to tak, to oddziaływuje na wieś. I pomogło wielu rodzinom. Ja to doceniam i za to dziękuję. Będę kontynuatorem, jestem gwarantem utrzymania tego projektu, bo za nim głosowałem i wprowadzałem inny program, choćby 1000 zł na każde dziecko, również dla rodzin rolniczych. Pierwszy raz w historii urlop macierzyński w historii Polski został wprowadzony przeze mnie. To raz, a dwa, dzisiaj gospodarze, rolnicy są załamani. Susza po raz kolejny. Odszkodowania za suszę wciąż niewypłacone. Byłem u rolników na Mazowszu w czwartek. Mówią, jak nam 20% czasem wypłacili, to dobrze, a niektórzy w ogóle nie dostali. A jest kolejna susza, można powiedzieć, przed nami. Jest susza hydrologiczna, atmosferyczna, rolnicza. Brakuje małej retencji. 30 miliardów niewykorzystanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. ASF rozlewa się po całym kraju. Zablokowane rynki na wschodzie. To są realne problemy polskiej gospodarnej wsi i o nie trzeba zawalczyć. Udało się to zawalczyć.
Cały czas mimo tych problemów sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością.
Myślę, że rolnicy, prawdziwi gospodarze już są daleko od PiS-u, bo są rozczarowani. Zaufali, uwierzyli, zagłosowali i się rozczarowali.
Pytanie, czy zaufają panu, czy raczej Krzysztofowi Bosakowi?
Ja mam jedyny prawdziwy, całościowy program dotyczący nie tylko gospodarki żywnościowej, ale właśnie retencji, czyli zbiorników retencyjnych. Narodowy jest program małej retencji. Możliwości wykorzystania też z naszej pozycji w Unii Europejskiej, bo przecież stamtąd idzie bardzo dużo pieniędzy, tylko one są dzisiaj niewykorzystane. Janusz Wojciechowski nie spełnia oczekiwań już chyba nie tylko swojej formacji, ale nas wszystkich również. No i odblokowanie handlu ze wschodem. To jest bardzo ważna rzecz. Nie może być tak, że ruski węgiel w milionach ton, a polskie jabłka, polskie masło, polskie mleko nie może jechać na wschód.
Trzymamy za słowo. Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta. Kampania formalnie jeszcze nie ruszyła, ale lada moment pewnie ruszy.
Czekam z niecierpliwością, ale już dzisiaj na kilku spotkaniach w 7 województwach w Polsce online, a jutro już na spotkaniach na żywo.
Dobrego i zdrowego dnia.
Dzięki. Dla pana wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi.
Dziękuję.